Akademia Seniora w Radiu M.
Przecież kładłem wczoraj tu klucze. Jak mogłam podpisać taką umowę? Oszukali mnie. Okradli. Ile muszę wziąć tych tabletek na wątrobę? Pytania, na które najpierw trudno znaleźć nam odpowiedź, a potem nie umiemy w ogóle na nie odpowiadać. Z czasem zapominamy o podstawowych czynnościach, takich jak higiena czy jedzenie, a na koniec nie wiemy, jak mają na imię nasi najbliżsi. Alzheimer. Nie każdy na niego zachoruje, ale dobrze jest być aktywnym i trenować naszą głowę, aby nie pozwolić zestarzeć się naszemu mózgowi. Jak to robią seniorzy z Kielc? O to pytała ich Iwona Gajewska.
W internecie trochę czytam, zajmuję się polityką, tak, przeglądam poszczególne strony. Czytanie, uczenie się, tak. No może to uczenie teraz w tej chwili już nie jest takie intensywne z uwagi na to, że posiadam wykształcenie wyższe, prawda, także dzieci mogą skorzystać z naszych po prostu wiadomości.
Te gry planszowe, które korzystają nasze wnuczki, nasze dzieci też po prostu, żeby odrywać dzieci od komputera i od tych wszystkich różnych gierek telefonowych i nie tylko, to myślę, że te gry planszowe są bardzo dobre, wypadają refleks dobierania różnych tam zwierzątek. To nie ma granicy wieku, także myślę, że jesienne i zimowe wieczory to jest bardzo dobre, sprzyja ku temu.
Na pewno no, ten uniwersytet trzeciego wieku, jeśli ktoś ma czas, to jak najbardziej. No i dużo czytać jeszcze, po prostu dobry gazet, nie byle co, na internecie.
Czytanie, no i czegoś tam się jeszcze uczyć. Ja się na przykład dokształcam cały czas w angielskim, bo rodzinę mam za morzem.
Polecam czytanie, rozwiązywanie różnych krzyżówek, pisanie dzienników, wspomnień swojego życia, to jest też bardzo pomocne, oglądanie zdjęć, opowiadanie różnych historii rodzinnych.
Troszkę więcej czytam, żeby mieć lepszą pamięć. Krzyżówki dużo czytać.
U mnie jest pamięcią źle. Krzyżówki też. Oczywiście jolki, bo ja innych nie uznaję, to jolki rozwiązuję. Czytanie to te oczy już nie te. Kiedyś tak, ale już nie teraz.
Czy na Alzheimera jesteśmy skazani wszyscy? Jak jemu zapobiegać? Jak pomóc najbliższym, którzy na niego cierpią? O tym już za chwilę w rozmowie z moim gościem, doktorem Pawłem Półrolą. Robert Majchrzyk, zapraszam.
Program finansowany ze środków rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Akademia Seniora w Radiu M.
A moim i waszym gościem jest pan Paweł Półrola, doktor nauk medycznych, specjalista, neurolog. Witam panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, rozmawiamy dzisiaj o Alzheimerze. Czy choroba Alzheimera to choroba ludzi starszych?
Choroba Alzheimera jest jedną z chorób, których jednym z głównych objawów jest zaburzenie pamięci, zespół otępienny, który się rozwija. To nie tylko są zaburzenia pamięci. I nie dotyczy nie tylko osób starszych. Nazywamy to formą przedstarczego otępienia, czyli zaczynająca się często do granicy naszej, tego co nazywamy starością, się też systematycznie przesuwa do góry. Także w tej chwili może to być choroba, która zaczyna się przed 60 rokiem życia, ale częstość jej zwiększa się wraz z wiekiem.
Panie doktorze, czy jest nieuniknione i po prostu w pewnym wieku wcześniej czy później dotknie każdego?
Nie, tak nie można powiedzieć, absolutnie nie. Jest to choroba, która dotyczy tylko części osób starszych. Tak jak powiedziałem, wzrasta jej prawdopodobieństwo z wiekiem, jakim przeżywamy, jeżeli żyjemy 80-90 lat. Prawdopodobieństwo tego, że zachorujemy na chorobę Alzheimera jest większe, ale tak naprawdę jest to tylko część rzeczy, która nas można spotkać, a wcale nie jest to nieuniknione.
Czy to jest choroba śmiertelna?
Generalnie sama choroba jako taka nie prowadzi do śmierci. Ale jednak pacjenci, którzy mają ciężką postać tej choroby, już to są pacjenci, którzy często nie wstają. To powoduje możliwość powikłań innych, takich jak zapalenia układu oddechowego czy moczowego, co może prowadzić do zgonu.
Panie doktorze, czy można tę chorobę zauważyć? Czy dorosłe dzieci mogą wychwycić moment, w którym u ich najbliższych zaczyna się ta choroba? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Tutaj jest często dosyć duży problem, dlatego że nieuniknione zmiany, które się pojawiają z wiekiem, nie dotyczą też wszystkich, ale w większości możemy powiedzieć, to są zmiany, które sprawiają, że nasza sprawność intelektualna i pamięć nasza zaczyna z wiekiem się zmniejszać. To jest proces zupełnie fizjologiczny i naturalny. Natomiast kiedy zaczynamy zauważać, że osoba, która do tej pory dosyć sprawnie funkcjonowała w swoim środowisku, w swoim domu, wychodziła na zakupy, traci zainteresowanie tymi rzeczami i zaczyna się w tym gubić, nie pamięta terminów, to możemy zacząć się temu przyglądać trochę bliżej. To jest często taki problem, że tak naprawdę my, będąc kimś na co dzień, często nie zauważamy pewnych rzeczy, które się dzieją. Dlatego czasami potrzebna jest pomoc specjalisty i wtedy ukierunkować dalszą diagnostykę, żeby stwierdzić, czy mamy faktycznie do czynienia z chorobą, którą nazywamy chorobą Alzheimera, czy otępieniem typu Alzheimera. Jarosławskiego, bo możemy mieć podobne objawy przy zmianach naczyniowych w mózgu, czy też mamy jedno i drugie. Też tak może być.
Panie doktorze, leczenie choroby Alzheimera to farmakologia, czy raczej właśnie opieka i kontakt, stały kontakt ze specjalistą?
Nie, tutaj musimy podzielić na kilka rzeczy oczywiście. Opieka to jest jedna sprawa, która powinna być nad tym pacjentem roztoczna. Taki pacjent powinien mieć wsparcie i powinien ktoś kontrolować. Najlepiej, ja na początku zawsze uważam, że najlepiej jak to jednak jest albo ktoś z rodziny, kto może poświęcić trochę czasu takiemu pacjentowi. Jeżeli nie, no to mamy różnego rodzaju pomocy ze strony instytucji do tego powołanych, czyli może przychodzić pielęgniarka, czy osoba z opieki i może też tą osobę doglądać, zrobić posiłek, posprzątać trochę i tak dalej. Natomiast to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że tych pacjentów oczywiście trzeba i jest skazane w tej chwili według wszystkich badań klinicznych wskazuje to na to, że mamy jednak możliwość wydłużenia czasu funkcjonowania, lepszego funkcjonowania tych pacjentów, czyli możemy wydłużyć ten czas ich względem dobrego funkcjonowania, czyli możemy podawać leki, to mamy bardzo różne formy leków, mamy leki zarówno doustne, jak i leki na przykład w formie plastrów, które są bardzo wygodne do aplikowania tym pacjentom. Pozwala to nam na często kilka lat wydłużyć okres, kiedy oni dobrze funkcjonują. I ważna jest też również trzecia rzecz, czyli troszeczkę forma tak jakby rehabilitacji tych pacjentów, czyli udział w jakimś życiu społecznym. I tutaj taką rolę pełnią, mamy w Kielcach kilka takich ośrodków, ośrodki dziennego pobytu dla pacjentów z chorobą Alzheimera, gdzie ci pacjenci spotykają się ze specjalistami, mają opiekę, mają zajęcia, mają ćwiczenia, czyli to jest dla nich też aktywizujące.
Czy sami możemy zapobiec Alzheimerowi? Nie od dziś słyszy się o najlepszej profilaktyce, jaką jest czytanie, zapamiętywanie, rozwiązywanie krzyżówek, sudoku. Co jeszcze? Czy to jest w ogóle prawda?
Tutaj są często bardzo różne doniesienia, jeżeli chodzi o badania naukowe. Jedni mówią zupełnie, trzymają się, że no właściwie to nie ma dużego znaczenia, inni mówią natomiast, że jak najbardziej ma znaczenie. Na pewno możemy powiedzieć to, że jeżeli ktoś trenuje swój umysł, jeżeli ktoś ćwiczy, więcej intelektualnego wysiłku wkłada, ma wyższe wykształcenie, tak naprawdę postęp tej choroby często jest wolniejszy. My żyjemy w wieku przeładowania informacji. Mamy straszną dużą ilość informacji, które musimy przyswoić. Większość z nich tak naprawdę gdzieś jest schowana w naszym mózgu i one nam nie wypływają, ale my tak to wszystko, z czym się spotykamy, my jednak gdzieś to musimy przetrawić, przefiltrować. W związku z tym może, no tak jak niektórzy mówią, że ilość informacji, która do nas trafia w tej chwili w ciągu jednego dnia jest czasami większa niż u człowieka, który żył 5 wieków temu przez całe życie. Czyli to, my musimy się do tego też przystosować. Czyli ja uważam, że jak najbardziej edukacja, rozwój taki intelektualny, czy wykształcenie, uchodzenie na zajęcia, które poszerzają nasze, uczenie się nowego języka, uczenie się czegoś nowego, nawet w wieku starszym, jest bardzo korzystne dla naszego umysłu. To jest tak jakby to jest też gimnastyka, tak jakby fitness dla naszego mózgu. Czyli na przykład mamy kogoś, kto ma 60 lat, on mówi, a teraz zaczynam zauważyć jakieś coś, mi coraz gorzej z tą pamięcią. No okej, pójdę się nauczyć teraz włoskiego, a może hiszpańskiego. Bardzo ładny język, zawsze mi się podobał, nigdy na to nie miałem czasu. I jak najbardziej. Poza tym taką gimnastyką intelektualną, to jeszcze chyba dobrze by było również, gdybyśmy dbali o swoje ciało. Bo to ma oczywiście wpływ. Czyli musimy ćwiczyć, musimy się poruszać na świeżym powietrzu, musimy się prawidłowo odżywiać. I to są te rzeczy, które możemy zrobić. Nie jesteśmy pewni, czy zrobimy, czy nam się uda, czy nie. Ale możemy zmniejszyć to ryzyko.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za tą pierwszą część informacji. Już za chwilę wracamy do dalszej części rozmowy. Zostańcie z nami na 107,9 FM.
Program finansowany ze środków rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020, realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Akademia Seniora w Radiu M.
Zgodnie z zapowiedzią wracamy do naszej rozmowy, a moim i waszym gościem jest pan Paweł Półrola, doktor nauk medycznych, specjalista, neurolog. Panie doktorze, rozmawiamy o chorobie Alzheimera. Czy osoby starsze i samotne są w stanie same poradzić sobie z chorobą lub z jej wczesnymi objawami? Jeśli już się pojawią te, które powodują konsekwencje, o których mówił pan przed przerwą muzyczną.
W początkowym etapie najczęściej pacjenci pozostają w zakresie tych czynności, tej działalności, którą do tej pory prowadzili, czyli powiedzmy jakieś sprzątanie w domu, gotowanie, czy pranie, nie wymagają jakiejś własnej inwencji, pozostają często przez dłuższy okres czasu wydolni i są w stanie tak funkcjonować. Potem, kiedy proces postępuje, no tutaj zaczyna być problem. Zaczyna być problem z tym, że nie są w stanie sobie zrobić zakupów, nie są w stanie przygotować sobie posiłku, nie są w stanie, zaczynają się zaniedbywać higienicznie, bo nie widzą potrzeby albo nie widzą konieczności wykonywania czynności w toalecie. W związku z tym zaczyna to być coraz bardziej niepokojące. To jest moment, kiedy powinniśmy się zastanowić, czy taka osoba już nie, powinna już mieć właściwą opiekę, nadzór. Przynajmniej nadzór na taką osobę powinien być. Oczywiście my możemy wspierać farmakologicznie i w jaki sposób przedłużać ten okres względnie dobrego funkcjonowania pacjenta. Jednak to stwarza pewne niebezpieczeństwo, dlatego że przygotowanie posiłków czy zostawienie jakichś urządzeń włączonych, wpuszczanie ludzi, to niestety jest problem, który dosyć często ja się spotykam z moimi pacjentami, dlatego że te osoby bardzo cieszą się, jak ktoś przychodzi do nich do domu, a jak już mieszkają same i nikt tego nie kontroluje. Przychodzą różni ludzie, proponują różnego rodzaju, na przykład podpisywanie umów na nowy, kolejny telefon czy to kolejną telewizję. Oni bardzo chętnie to podpisują, tak naprawdę nie zdają sobie z tego sprawy. No, a potem te konsekwencje są oczywiście czasami trudne do odkręcenia.
Panie doktorze, kończąc naszą rozmowę, chciałbym zapytać, jak postępować ze sobą cierpiącą na Alzheimera? Jak mogą pomóc dorosłe dzieci osób, które zetknęły się z tym schorzeniem? Kolorowe oznaczenia w domu, karteczki z napisami, częste telefony, odwiedziny czy stała opieka?
Mamy coraz więcej takich możliwości. Mamy możliwości takie, że możemy faktycznie takich pacjentów, którzy wiemy, że mają zaburzenia pamięci, powinniśmy w jakiś sposób już ich starać się zapobiegać różnego rodzaju wydarzeniom, które mogą być. Takim zdarzeniem jest to, że taki pacjent wychodzi z domu i gdzieś się gubi, on traci orientację i gdzieś idzie. Dlatego czasami, szczególnie w okresie zimowym, jesienno-zimowym, mamy takie dramatyczne sytuacje, kiedy ktoś poszukuje kogoś, kto wyszedł tam 2 dni temu i nie trafił do domu, on po prostu zgubił się. Często te zaburzenia takiej orientacji nasilają się jeszcze właśnie w godzinach wieczornych, kiedy jest ciemno, tak jak mamy teraz po zmianie czasu. W związku z tym powinniśmy takich pacjentów, jeżeli oni wychodzą, uważam, że jeszcze mogą wychodzić, wyposażyć w jakieś identyfikatory, z kim mogą się skontaktować, jeżeli ktoś go spotka, z kim on może. On może nie pamiętać, nie może nie wiedzieć,
że ma identyfikator.
On może nie wiedzieć, ale on powinien mieć coś takiego, taką choruje na zaburzenia pamięci i proszę o telefon o takim. Można wyposażyć go w ten telefon taki, który mamy jeden przycisk i ten jeden przycisk nam wyłączy nas z kimś osobą bliską, a my możemy nawet na podstawie w tej chwili, chyba dosyć to jest łatwe, zidentyfikować, gdzie ten pacjent się znajduje. To jest jedna rzecz, żeby jak gdzieś wyjdzie, żebyśmy mogli go gdzieś zlokalizować takiego pacjenta. Nie ma sensu na nich się denerwować i mówić, że bo to często jest też taka reakcja bliskich, że może on tak złośliwie postępuje, a on taki jest, taki zawsze był ciężki, ale nie, to jest jednak występuje z choroby i to nie jest wynika z tego, że ktoś to nazwał, że złośliwość. Także trzeba zrozumieć tą sytuację człowieka, który znajduje się w tej chwili w takim momencie, że on inaczej odbiera tą rzeczywistość dookoła. Nie do końca ją rozumie. Nie do końca rozumie to, co się dzieje. A przecież mamy takich pacjentów, którzy czasami tych bliskich swoich nie poznają. Także oni odbierają to, że ktoś przychodzi. Ktoś, kogo ja tak naprawdę nie znam. Ktoś przychodzi, ktoś mi każe coś robić. Także do tego trzeba podejść z takim dosyć dużym dystansem i zrozumieniem i cierpliwością.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za te wszystkie cenne informacje i rady. Ja tylko przypomnę, że moim i waszym gościem był pan Paweł Półrola, doktor nauk medycznych, specjalista, neurolog. Dziękuję panie doktorze.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Wielką cierpliwością i zrozumieniem wykazali się pracownicy ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu Miasta i Gminy Sędziszów, którzy dzięki ministerialnemu programowi realizowali projekt Akademia Trzeciego Wieku Krokiem do Uniwersytetu. Najbardziej cieszyły nas końcowe ankiety, mówi zadowolona Grażyna Grochowina ze Stowarzyszenia.
Realizujemy projekt ASOS 2014-2020 i może zacytuję słowa jednej z naszych uczestniczek, ponieważ robiliśmy ankiety ewaluacyjne i tam osoby miały odpowiedzieć, czy projekt w naszym środowisku się im spodobał. No i muszę powiedzieć, że bardzo się spodobał. Tu cytat. Panie autorki dają nadzieję osobom starszym, że można wyeliminować ze swojego życia wiele niedoskonałości, uczestnicząc w poszczególnych zajęciach. I jeszcze jeden cytat. Jestem dumna, że mogłam uczestniczyć w zajęciach Akademii. Jako starsza osoba w otoczeniu młodszych uczestniczek zapomniałam o swoim wieku.
Warto zapomnieć o swoim wieku i to w każdym wieku, bo nieważne ile się ma lat, a ważne na ile człowiek się czuje.
Program finansowany ze środków rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020, realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.